Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy, copiątkowy podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś opowiesz?
Dzisiaj, moi drodzy, o ukrytej opcji germańskiej, bo nie tylko niemieckiej. Pokażemy wam Germanów na ziemiach polskich i jaki mieli wielki wkład w rolę, w historię Europy i także dla poszukiwania przez nas naszych korzeni, tożsamości. I oczywiście najbardziej naszymi bohaterami będą Wandalowie i Goci.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Czyli, jak rozumiem, po wielu odcinkach naszego podcastu, kiedy przedstawiałeś różne ludy stepowe na konikach, które tam hulały ze wschodu na zachód i tak dalej, to teraz wreszcie poznamy prawdziwych rolników, ludzi osiadłych, którzy generalnie zamiast gdzieś tam jeździć, to się zajmują głównie tym, żeby obrobić rolę. I czy wreszcie przyszedł ten moment? Czy Goci i Wandalowie też?
Drogi panie Pawle,
bardziej wolą
przypominam,
tułaczkę.
Że opowiadaliśmy o Celtach.
No Celtowie, ta, no.
I tak. To po pierwsze. I...
A właśnie, Celtowie i ich umiejętności.
Tak, i Celtowie
protohutnicy.
Bardzo, protohutnicy przekazali swój know-how Germanom, plus opowiadając o koczownikach, mówiliśmy, że doszło do nomadyzacji Germanów. Nauczyli się bardzo ładnie jeździć na koniach. Więc świat nie jest taki prosty. Ja wiem,
czy
że wszyscy chcieliby być jakiś historio Huntingtonie na Odrze. Czytamy w prasie, więc nie, u nas nie ma Huntingtona na Bugu. Okej, słuchajcie, no więc płynnie od Celtów do Germanów. No mniej więcej drugi wiek przed naszą erą pojawiają się na dużą skalę na naszych ziemiach ludy plemiona germańskie i tak będzie do V, a nawet VI wieku ich, jeszcze wtedy ich spotkamy. No i no potem to już nasi kolejni przodkowie, ci, po których mamy język, bo ja uważam się też za przodka Wandalów, Gotów, Sarmatów i Scytów. I Celtów też. Więc następnie to będą już Słowianie. Kogo oczywiście najbardziej doceniamy? No doceniamy Wandalów, którzy no, pewnie u nas najdłużej siedzieli i było ich najwięcej. Oczywiście dziś się źle kojarzą, 455 rok, zdobycie Rzymu, to Paweł wam opowie, co się działo, drogi Pawle, proszę bardzo, co się działo, kiedy zdobyliśmy, podkreślam, Rzym.
No tak jak wspomniałeś, przejąwszy od Celtów kapitalne pomysły na to, jak sobie radzić z żelazem, jak wydobytą rudę obrabiać termicznie i później wykonywać z tego przedmioty, ale nie tylko broń, również ozdoby i rzeczy, które były niezbędne w pchnięciu do przodu technik rolniczych, no to tam, gdzie wszyscy widzieliśmy zazwyczaj, nie wiem, dolary albo euro, to tam taki Wandal będzie widział przede wszystkim żelazo jako naprawdę źródło różnych przyszłych przedmiotów, które da się z tego żelaza przetopionego wykuć. W związku z czym w Rzymie...
On by takie 2 euro wziął, wsadził sobie w zęby i sprawdził
nic,
jakość.
Z tego nie będzie nic, z tego się nie da nic zrobić. Ale kiedy wkroczyli do Rzymu, to zobaczyli, że bardzo wiele budynków w Rzymie, te ciosy kamienne na przykład, miało w ten sposób połączone, że były tam elementy żelazne. Więc Wandalowie, chcąc nie chcąc, po prostu wyciągali te elementy żelazne, mówiąc, to jest po prostu recykling, musi nastąpić tutaj, więc byli bardzo hejho do przodu, no ale po wyciągnięciu tych elementów żelaznych, tego spoiwa z żelaznych elementów, to część tych budynków w krótkim czasie po prostu runęła, stąd to skojarzenie, że Wandalowie, to nie było tak, że oni przyjechali do Rzymu i pierwsze, co chcieli zrobić,
to czystej budynki. Demolki, tak, nie, to nie była czysta, spontaniczna demolka,
to był
słuchajcie.
Recykling elementów żelaznych.
Tak, to był po prostu, dzisiaj byśmy powiedzieli, jak to się mówił nas w Polsce ekofaszyści, tak? Bo faszyzm od razu się nam dobrze kojarzy, tak? Z Germanami. Nie, słuchajcie, no więc Wandalowie nauczyli się tego wytopu żelaza, jak Paweł powiedział, od Celtów i też nauczyli się od nich robić nie tylko, jak słusznie Paweł zauważył, broń, ale bardzo dobre narzędzia rolnicze żelazne, radlice, groje podłużne. Proszę sobie to wszystko sprawdzić w Google. I pługi. To już łatwiej. No i oczywiście nauczyli się też od nich produkcji wysokiej jakości, Weltklasse byśmy powiedzieli, naczyń ceramicznych właśnie na kole garncarskim, wydobycia soli, pozyskiwanie i obróbka bursztynu. Czyli no naprawdę się dużo nauczyli, oni to wszystko rozwinęli i w efekcie stali się też, no, tak jak Paweł zauważył, no byli też bardzo dobrymi rolnikami i wśród ludów germańskich się wyróżniali pod tym względem i stąd może pewnie tyle u nas siedzieli. Jaki termin taki naukowy, archeologiczny, nazwa najbardziej do nich pasuje, żebyście kojarzyli? Kultura przeworska. Przeworsk jest koło Rzeszowa i tam właśnie było, prawda, dużo odkryć, wykopaliska, gdzie odkrywano właśnie osiedla zamieszkane przez Wandalów. I no co widzimy? No znowu to pogranicze przyszłe Rusi Kijowskiej i Polski. I jak zobaczycie w dzisiejszym podcaście, też będziemy mieli takie właśnie ciekawe momenty, kiedy właśnie na tym pograniczu się będą działy bardzo ciekawe rzeczy. Jakie są motywy związane z Wandalami i z nami? No więc Jerzy Strzelczyk, znakomity historyk, tak, podkreśla, że no co widać w tej kulturze przeworskiej? No nie ma osad obronnych, nie ma warowni, jakiś, prawda, grodzisk. Co to pokazuje? No, że mamy prosperitę, mamy pokój, mamy bezpieczeństwo na ziemiach polskich. Można powiedzieć złoty czas, ten pierwszy nasz renesans. W efekcie, według niego, no nie można wykluczyć, że jakaś pamięć pozostała o Wandalach i w efekcie oni nie byli u nas w średniowieczu kojarzeni negatywnie. Tak jak byli kojarzeni, tak jak powiedzieliśmy, Rzym i dewastacja. Wandalowie zaprzyjaźnili się z Alanami, czyli tym ludem irańskim, o którym wam opowiadaliśmy i razem, jak pamiętacie, tak, z Sarmatami. Ruszyli, jakby mamy wielką wędrówkę ludów, Hunów, którzy też się u nas pojawiają, mamy ich grobowce i tak dalej, i którzy, prawda, pędząc przez tą autostradę stepową, no wiele ludów popchnęli i się zaczęło efekt domina lub kuli śniegowej. W efekcie Wandalowie ruszają przez Niemcy do Francji, Hiszpanii, a następnie naprawdę na takie all inclusive do Tunezji. Przeszli przez Gibraltar i tam stworzyli swoje państwo. I to państwo istniało do lat 36 wieku, kiedy zostało podbite przez Bizancjum. Więc pamiętajcie, że tych Wandalów nie było dużo, ale oni się tam roztopili w miejscowej ludności, więc pamiętajcie, jak ktoś ma z was uprzedzenia do ludzi z Magrebu, to patrząc na Zidana, pomyślcie sobie, kurczę, może tam jest jakiś w nim Wandal.
Może on w przeworsku ciocie ma.
Może on w przeworsku tam kogoś ma i ten Wandal też został u nas, bo mamy relację, że w V wieku przybywali Wandalowie ze środka Europy do tych i mówiąc, czy nie chcielibyście może wrócić, tak? Co tam u was w tej Afryce? Słuchajcie, to nie były naprawdę jakieś, często się wydaje, nie, ci ludzie to siedzieli w tej swojej wiosce, nigdy tam, nasza chata z kraja, nigdy, nigdzie nie byli. No byli, podróżowali. Co pozostaje po Wandalach? Najprawdopodobniej etymologia, pochodzenie nazwy Andaluzja, Al-Andalus, właśnie od Wandalów. I wątek polski teraz. Bo słuchajcie, my zaczęliśmy w średniowieczu mówić o sobie, Wandalowie są Słowianami i są naszymi przodkami. Zaczęło się pod koniec VIII wieku, kiedy Karol Wielki walczył z ludem najprawdopodobniej tureckim, koczowniczym, Awarami, tak, którzy się osiedlili w Europie Środkowej. Opowiadaliśmy wam o nich w podcastach. My ich nazywaliśmy Słowianie olbrzymami, tak? Stąd mamy słowo olbrzym. No i oczywiście, no, Wandalowie byli łączeni z Hunami. A wiadomo, że mamy dzisiaj węgierscy nacjonaliści mówią, że ta ich nizina panońska to Hunia, tak, i że oni są potomkami Attyli, tak, tego wodza Hunów, więc ciągłość między ludami koczowniczymi. Pamiętacie, że jeszcze o Scytach kiedyś tak mówiono, że w ogóle wszyscy kiedyś byliśmy Scytami, no więc mamy coś takiego, że Awarowie się z tym kronikarzem Karola Wielkiego połączyli z Hunami, a Awarowie rządzili Słowianami, często na zasadzie, że to była relacja oczywiście wasalna i między innymi, no, mamy coś takiego, że historycy przyznają, że to się przyczyniło, te relacje z Awarami, dla rozwoju państwowości słowiańskich i w efekcie łatwo było powiedzieć, aha, Hunowie Wandalowie, Awarowie Słowianie. I tu się zaczyna, tak? Potem pod koniec X wieku, słuchajcie teraz uważnie, mamy informację o Mieszku i jest nazywany księciem Wandalów w niemieckich źródłach. Gerhard o nim tak pisze, tak? wcześniej niż nazwa Polanie, bo nasza nazwa pojawia się około roku 1000, czyli na początku jesteśmy w historii wandalami. Wincenty Kadłubek od razu zbudował nasz wybitny kronikarz z XIII wieku, całą historię, tak? Wanda, od niej wandalowie, tak? Że od Wandy pochodzą wandalowie. W Kronice Wielkopolskiej macie kolejną historię, czyli jest taka historia, że przodkami Słowian są Alan i Wandal. No patrzcie, wspaniały irańsko-germański miks. No i teraz się dziwicie, że Adolf uwierzył w tych Aryjczyków, Ariów i tak dalej. No w głowie mu się tam środkowoeuropejskie troszeczkę pomieszało. I były bardziej, to uwielbiam, to kiedyś mieliśmy w podcaście, słuchajcie, Węgrzy skąd? Od rzeki Wkry. Bo to też Słowianie. Wszyscy mieszkańcy to Słowianie, Węgrzy równa się Hunowie. No to co, wszystko się łączy. Wandal, Hun, Alan, no wszystko się łączy, tak? Tylko trzeba mieć wyobraźnię. Marcin Polak, XIII wiek, a Tylla przez niego jest nazywany królem Hunów i Wandalów, czyli nas. Tak? Nas, Polaków, tak? Czyli jesteśmy Wandalami i rządził nami Attila. Czyli łączymy step i tradycję germańską. Początek XIV wieku, francuski autor napisał po łacinie opis Europy Wschodniej i stwierdza, Polacy to Wandalowie i stwierdza, to ci sami, co trafili do Afryki. Na początku XIV wieku była ta świadomość. Potem pamiętacie, jak opowiadaliśmy o tych Wenedach wam, tak? Lud Wenedów i potem tak Słowian nazywano. Oczywiście sobie tłumaczono, aha, Wenedzi to ten lud starożytny. Brzmi podobnie jak Wandalowie, tak nazywano też, w pewnym momencie zaczęto nazywać Słowian. Wszystko się zgadza. Maciej Michowita stwierdził, że Wisła to tak naprawdę nazwa oryginalna Wandal. Tak? Nazwa od Wandy i już mamy Wandalów, więc jak widzicie można było pięknie na tym budować, ale wszystko się posypało, kiedy Marcin Kromer, bo mieliśmy tych właśnie kronikarzy, którzy budowali różne teorie, stwierdza nie, Wandalowie to nie Weneci, Weneci to Sarmaci, bierze to co mu pasuje z Tacyta i mówi to świadczy o tym, on się wahał, czy to Sarmaci, czy Germanowie, nie ma wątpliwości, to są Sarmaci, Polacy są Sarmatami, Wandalowie są Germanami. O. I wielu naszych rodaków powiedziało, nie, to tak nie można, jesteśmy Wandalami. I pamiętajcie, że wtedy w Europie no, Wandal to oznaczało no, łobuz, barbarzyńca i naprawdę, no nie miało to pozytywnego znaczenia ta nazwa, tylko pejoratywne, więc, ale my, akcja afirmacyjna, troszeczkę na tej zasadzie, jak prawda raperzy z East Coast, West Coast pewnie mówią nyga, nyga i mówią to pozytywnie, tak, bo tak afirmują swoją tożsamość. Więc mamy historię o Wandalach. Teraz drugi lud, bardzo ciekawy, Goci. No. Kojarzycie na pewno, że mamy wyspę Gotlandię, tak?
I stamtąd Szwecja.
I stamtąd ruszają z południowej Szwecji. Tak samo, to jest generalnie ta Skandynawia. Stamtąd ruszali do nas przez Morze Bałtyckie często, albo wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, też z Danii. Pamiętajcie, no tak samo, żebyście zdawali sobie sprawę, no z Danii ruszyli, mamy to Anglów, Jutów, tak? Sasów i stąd Anglosasów i Anglię, tak? Więc tylko później, tak? Bo to V wiek. Więc poszli wzdłuż Wisły i Bugu. Taka kultura, która jest bardzo z nimi kojarzona, znowu odkrycia archeologiczne, Wielbark. Wielbark koło Malborka. Stąd właśnie kultura wielbarska. Ale dla nas ciekawsze jest to, że ruszyli i takie ich najciekawsze skupisko duże, które to jest naprawdę w skali europejskiej bardzo ważne miejsce, słuchajcie, Kotlina Chrubieszowska, Chrubieszowa, czyli zaraz koło Bugu i granicy z Ukrainą, dawne Rubie, żebyśmy powiedzieli, zachodnie Rusi Kijowskiej. I tam w tej Kotlinie, która miała tak mniej więcej 300 km kwadratowych, znajdziecie tam ich osady. Szacuje się, że tam mieszkało ich około 10 tysięcy, w tym najwięcej w Masłomęczu, gdzie mniej więcej 2000. No i macie tam największe w Europie gockie cmentarzysko. Największe w Europie. Ponad 535 grobów. Oczywiście bogate wyposażenie, ozdoby, brąz, srebro, złoto, żelazo, szklane paciorki, naczynia i tak dalej. No i co jest bardzo ciekawe? No, że mamy oczywiście ludzi, którzy zajmują się też na wielką skalę handlem. I na przykład, teraz słuchajcie, to nie są żarty. W Indiach, w mieście Junar, koło Bombaju, odkryto dwie inskrypcje hinduskie, które, to jest drugi wiek, które wymieniły imiona dwóch ofiarodawców, Iryna i Cita, będących Yamana, czyli Grekami, ale to znaczyło przybysz z zachodu, tak? I oni byli Yamana jacy? Z Gatów, Gatana. Czyli Goci. Tak się przypuszcza. Więc jeśli tam dotarli, to niewykluczone, że dotarli tam z ziem polskich.
Z Wielbarka.
no nawet byśmy powiedzieli z Hrubieszowa ruszyli, bo było trochę bliżej. Teraz nawiązujemy do Marka Suskiego, że no stamtąd jest jednak bliżej. I są u nas właśnie przez na mniejszą skalę niż Wandalowie, ale są i potem ruszyli, tak jak Wandalowie, prawda, poszli z naszych terenów, szczególnie V wiek, tak końcówka IV na zachód, to oni już w III wieku ruszają właśnie na ziemię dzisiejszej Ukrainy i coraz bardziej w step i goci się stają nomadami, stąd były nazwy Terwingowie, czyli goci mieszkańcy lasu i Greutungowie, mieszkańcy stepu. I stamtąd w IV wieku ruszą, słuchajcie, pod koniec IV wieku na wielką skalę i o tym jeszcze wam opowiemy, ale zostańmy z nimi w Hrubieszowie, bo mamy coś takiego, że od końca właśnie II wieku do przełomu IV i V wieku to naprawdę jest bardzo ważne miejsce, ten Hrubieszów, można powiedzieć tak, taki byśmy powiedzieli, jak były targi lipskie, to tu mamy targi hrubieszowskie wtedy w starożytności. Naprawdę jest handel na wielką skalę. Mamy tam wielkie domy o powierzchni takiej użytkowej 200 metrów kwadratowych, przypominające te wielkie domy, byśmy powiedzieli, Irokezów, rdzennych Amerykanów. Mamy coś takiego, że mamy niezwykle dużą koncentrację monet rzymskich, co świadczy o tym, że był naprawdę biznes na dużą skalę. I to jest ważne, bo właśnie podkreślają archeolodzy, że no, to świadczy o tym, że generalnie doszło do monetyzacji gospodarki, że po prostu był biznes, że płacono nie barterem, nie przedmiotami, tylko po prostu pieniędzmi. I mamy coś takiego, że widać teraz to, my mamy multikulti, a naukowcy często piszą o polikulturowości i polietniczności. To znaczy to samo, multikulti, bo mamy bardzo różnych antropologiczne badania pokazują, że mamy ludzi o bardzo różnych pochodzeniu, tak? Wśród nich jest dużo Sarmatów, więc pamiętaj, Pawle, zawsze jak jest to pytanie, a rolnicy, a nomadzi, ci ludzie się mieszają ze sobą, tak? Czasami się ze sobą tłuką, ale często ze sobą żyją. Mamy dużo, bardzo kobiet, sarmatek, tak? Które są tam pochowane. Te groby są niesamowite, słuchajcie, bo oni robili następujące rzeczy. No na przykład macie coś takiego, że no generalnie jest prawie zupełny brak grobowców mężczyzn, a jak mamy te grobowce, to tak, cząstkowanie zwłok na plasterki, na kawałki. Teraz jak z horroru będzie. Amulety z ludzkich kości, kobiety bez głów, ciała pozbawione głowy, ale dodawali głowę z innych zwłok. To pan będzie z tą głową tutaj spoczywał na wieczność. Przecinali w pasie i do połowy był człowiek pochowany. Tak? Grzebali czasami same kończyny. Więc niesamowite, tak? Natomiast, no przepraszam, no mówimy wam jak było. Mamy też bardzo wysoki poziom rzemiosła. Widać, że jest toczenie naczyń, produkcja szkła, metalurgia kolorowa, tak? Mamy też oczywiście te właśnie grobowce kobiet sarmatek. Są bardzo ciekawe, bo widać, że są określone naszyjniki, te sznury z paciorków właśnie na dłoniach, stopach. Mamy różne właśnie dzwonki. Też oczywiście bursztyn. Znajdziecie dużo też biżuterii z bursztynu, więc na pewno widać w tej kotlinie hrubieszowskiej, jak bardzo to miasto to miasto to może przesadziłem, ale taka mini związek miast Kotliny Hrubieszowskiej odgrywa rolę bardzo ważnego.
Na całym tym terenie 10 tysięcy ludzi, to, tak, to rzeczywiście jest...
Tak, obok dużo, siebie no. 300 km kwadratowych to nie jest dużo. I mamy aż 14 skarbów denarów, to jest naprawdę dużo, i kilkaset znalezisk pojedynczych, będących po prostu zgubami. I właśnie archeologowie mówią, to w takim razie to pozwala sądzić o powszechności monety w życiu codziennym, bo ludzie po prostu gubili. Zobacz, no, poszedłem to do lasu i zgubiłem wszystkie grusiki.
Błąd strukturalny z tym Narodowym Bankiem Polskim, który jest w Warszawie, on powinien być w Hrubieszowie.
Dokładnie. To stamtąd to tam jest, stamtąd jest tradycja. I teraz słuchajcie, żeby to też zilustrować, no to oczywiście potem lingwiści, to znaczenie germańskiego tego elementu w naszej historii. Oczywiście pamiętajcie, no potem w XIX-XX wieku to się zrobił, mówiąc kolokwialnie, Saigon, bo oczywiście niemiecka historiografia mówiła, ta nacjonalistyczna, to wy przyszliście w VI-VII wieku, nie bądźcie śmieszni, te ziemie są autochtonicznie germańskie. Na co my oczywiście staraliśmy się za wszelką cenę udowodnić, nie, biskupinie, już Słowianie, nie mówcie tak, my jesteśmy prasłowianami, my tutaj byliśmy od zawsze. Natomiast no, mamy coś takiego, że lingwiści, na przykład Witold Taszycki, stworzył tą listę na przykład domniemanych zapożyczeń. Mówię domniemanych zapożyczeń germańskich w, jeśli chodzi o jakieś, prawda, toponimie, dlatego, że no wiadomo, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, tak samo z lingwistami, są bardzo różne teorie, ale mamy na przykład, że Boch, Bóg, Elbląg, Choryń, Odra, San, Ślęza, Wiar, to wszystko są teorie, że są pochodzenia germańskiego. My wiemy, że są też są teorie celtyckiego pochodzenia, czy na przykład irańskiego w przypadku Bugu i Bochu, który na przykład do mnie bardziej trafia. Nazwy miejscowe według niego Grudziądz, Kobryń. Kobryń, miasto na Wołyniu. Beskidy, Bieszczady. Według niego germańskie. Ale my na przykład już przedstawialiśmy teorię, że nie. Że pochodzenie jest albańskie, tak? Ze względu na związki Albańczyków z... Tak, dokładnie, szlak wołoski. Bardziej się tego trzymamy. Więc wiadomo, że będziemy się spierać. Bóg na przykład miałoby być germańskim słowem na pierścień. I ten Bóg taki kręty, ta rzeka meandruje.
Polski biskup wystawia pierścień do pocałowania. Tak,
brawo. Ale jaki związek teraz z Bogiem?
Żadnego. Po prostu tak mi przyszło.
A z Bogiem w sensie w ten sposób. To już jest bardzo naciągane. Ale słuchajcie, co dalej z tymi naszymi gotami? Bo byli u nas, no, zostawili nam dużo pieniędzy, kończyny pogrzebane pojedyncze i ludzi przeciętych na pół.
Ale też kapitalną, jak rozumiem...
Frankenstein, prawda? No, to się zaczyna.
Ale oprócz tego też pewną kulturę materialną.
Tak,
chyba,
oczywiście.
Jak mówisz, że ludzie się nie tylko tłukli, ale wymieniali informacjami,
ktoś wraca do Hrubieszowa i mówi, słuchaj, byłem w Indiach i tam w świątyni jest inskrypcja. Zostawiłem ślad. No dobra, słuchajcie, ale co z nimi dalej? No ruszają oczywiście w ramach wędrówki ludów, znowu wpływ Hunów i tak dalej, ruszają do Rzymu. Przypominam, że w 410 oni ten Rzym zdobyli przed naszymi wandalami. I co jest ważne, że w IV wieku jest tłumaczenie Biblii na gocki. I to jest po pierwsze dla tych języków wschodniogermańskich, no to jest bardzo ważny zabytek, pierwszy taki długi dokument. No i to jest dzieło literackie, jakieś większe, najstarsze w ogóle germańskie. Tak, to tłumaczenie w IV wieku na gocki, tak? A i goci ruszają gdzie? Do Włoch. Będziecie mieli państwo Ostrogotów podbite w VI wieku przez Bizancjum i do Hiszpanii, o której zaraz wam opowiemy. I tam ta tradycja gocka będzie bardzo ważna. Więc jak będziecie w Hiszpanii, pamiętajcie, zawsze możecie powiedzieć, chłopaki, Rubieszów, bo chanie czytamy, to jest właśnie to miejsce, skąd pochodzicie. To państwo Wizygotów zostało podbite przez Arabów. Część z nich przejdzie na islam. Więc mamy też Wizygotów, potem muzułmanów. Natomiast dla nas Polaków jest ważne to, dla naszej historii, że w połowie VI wieku powstała kronika o pochodzeniu i czynach gotów, którą napisał Jordanes. Tutaj jest spór, ale o jego pochodzenie. Natomiast przychylają się historycy, że co najmniej pół got, a może got. Jeśli chodzi o jego przodków, to na przykład jego dziadek był notariuszem u wodza Alanów. Znowu widzicie, cały czas się ci Germanowie przenikają z tymi ludami irańskimi. I dlaczego on jest dla nas ważny? Bo pisze często o sklawinach, to właśnie nazwa Słowian, jako jeden z pierwszych, opisuje ziemię polskie, opisuje jak goci, prawda, idą przez te ziemię Europy Wschodniej, między innymi pewnie to chyba z Polesia jest opis. Most przerzucony przez rzekę załamał się w sposób nie do naprawienia. Tak, że już nikt nie mógł przedostać się na jedną czy drugą stronę miejsce, bowiem mają otaczać zewsząd grzęzawiska błotne i odmęty. Pewnie właśnie panowie szli przez Polesie. I dlaczego jest związek ciekawy też z Hiszpanią? Bo słuchajcie, w XIII wieku arcybiskup Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, co zrobił? No przeczytał tą, generalnie to dzieło, prawda, tą Getikę i stwierdził, to przecież jest o nas. I wziął te wszystkie historie, bo państwa, które powstały i potem prowadziły rekonkwistę przeciwko Arabom, Berberom i tak dalej, odwoływały się do tej tradycji właśnie państwowości wizygockiej podbitej na początku VIII wieku przez Arabów. Więc tu mamy spotkanie i ktoś powie, dobra, no ale my przecież jesteśmy wandalami. Ale hola, hola, moi drodzy. Jakbyście w Poznaniu jeszcze kilkanaście czy kilkaset lat temu stanęli przy nagrobku króla Bolesława Chrobrego, no to zobaczylibyście inskrypcję, którą dzisiaj już nie ma,
dwuwiersz na jego grobie, która oczywiście wysławiała króla i mówiła tak: jako prawdziwy atleta Chrystusa posiadłeś, czyli byłeś panem, władcą, królestwo Słowian, Gotów i Polaków, Polan. Gotów, więc mamy też coś takiego, uczeni nie są zgodni, czy inskrypcja jest z XI wieku, czyli z czasów, kiedy Chrobry żył, i czy, znaczy oczywiście powstała później po jego śmierci, czy z XIV wieku, ale bezdyskusyjnie, oprócz do Wandalów, odwołujemy się do Gotów. Wspominaliśmy o Miechowicie Macieju, który, pamiętacie, kronikarz, bardzo ważny traktat o obu Sarmacjach, tej europejskiej, azjatyckiej, i według niego z Gotami to było tak, że mieli zamieszkiwać w Sarmacji azjatyckiej. Szwedzi się oburzyli wtedy. Jak to my przecież, Gotlandia nasza, Goci, Szwecja, Skania, stamtąd jesteśmy. Kanonik z Linköping, Jan Magnus, napisał od razu do Macieja list w tej sprawie. Tak nie można. I co stwierdził Miechowita? Że Goci byli nazywani przez sąsiadów połowcami, co w języku Słowian, Rusinów i Moskali oznacza grabieżców i rozbójników. Goci wtedy, tak jak teraz Tatarzy, na podobieństwo psów łowczych najeżdżali sąsiednie ludy i łupili. I co widzimy? Dla pana Macieja świat jest prosty. Germanin, połowiec, to przypomnijmy, lud turecki. No jak kiedyś mieszkali na stepie, znaczy stali się nomadami. I to oczywiście oburzyło Jana Magnusa, że jaka Sarmacja azjatycka? My jesteśmy przecież Skandynawi. Ale słuchajcie, Goci nie wszyscy ruszyli do Hiszpanii i Włoch. Część z nich została, moi drodzy, na Krymie. I przez kilkanaście następnych stuleci język gocki funkcjonował na Krymie. Historycy się spierają, czy w XVII, czy XVIII wieku umarł ostatni człowiek mówiący w języku gockim. Więc jak widzicie Tatara krymskiego, pamiętajcie zawsze, że on może być też pochodzenia gockiego. Ci Goci, słowo o pułku Igora wam teraz pokażę, przyjaźnili się rzeczywiście z połowcami. Możliwe, że Maciej Miechowita to przeczytał i pomyślał, coś tu jest na rzeczy. Bo połowcy pokonują wojów ruskich i tak jest o tym w słowie o pułku Igora, czyli takiej, prawda, eposie wspaniałym, średniowiecznym, ruskim. I już zaśpiewały nad sinym morzem gockie dziewoje, krasne i chorze. Rady są klęsce i sławią Hana, cieszą się zemstą za Szarokana, który wcześniej zginął. Brzęczą w ich rękach ruskie czerwieńce i nam by, książę, radości więcej. Czyli panie mściwe, gockie naprawdę dziewoje. No więc tak, słuchajcie, Konstantyn, czyli kojarzycie, Cyryli Metody i tak dalej, nim przybyli do nas, do Europy Środkowej, no to Konstantyn przybył na Krym i tam miał nawracać Chazarów, ten lud turecki. No i tam oczywiście mamy relację, że znalazł rękopisy Biblii. I wiadomo, zapisane literami ruskimi, no nie mógł znaleźć, bo jeszcze sam głagolicy nawet nie wynalazł. Ale w efekcie naukowcy mówią tak, moment, to może oznaczać, że historyk piszący to później nie zdawał sobie sprawy, że on znalazł gockie właśnie Ewangelie, tak?
I ale też nie wiemy, jak ten alfabet gocki wyglądał przecież.
Wiemy, bo mamy zabytki. A. Mamy zabytki alfabetu gockiego. Nie mylić z tym późniejszym, tym gotyckim, tak?
Tak.
Gotiką,
tak,
nie. Mamy zachowane, jako to są niesamowite zabytki, tak? Które się zachowały w odpisach, tak? Oni przyjęli potem ci goci prawosławie. Greka stała się dla nich językiem urzędowym, językiem kultury wysokiej. Ale na przykład książęta państwa, które powstało na Krymie w XIV wieku, nazywali się książętami Gocji. Inna nazwa tego księstwa to księstwo Teodoro. I my, jako Unia Polski i Litwy, Jagiellonowie, utrzymując kontakty z Kafą genueńską, z Tatarami, utrzymywaliśmy też kontakty z tym państewkiem gocko-greckim, istniejącym do 1475 roku, kiedy zostało ono podbite przez Turków osmańskich. Co bardzo ciekawe, słuchajcie, to oznacza, że to państewko to było ostatnie państwo, które można nazwać kontynuacją Bizancjum. że po Konstantynopol został zdobyty w 1453, ale to jest właśnie takie postbizantyjskie ostatnie państwo. I ostatni książę, ten gocki Aleksander, został stracony w Stambule. Jego syna zmuszono do przyjęcia islamu, został osmańskim urzędnikiem, więc znowu można powiedzieć, gocki język przetrwał jeszcze przez jakiś czas, że mamy też gotów muzułmanów nie tylko w Hiszpanii, tylko właśnie tych, którzy na Krymie przeszli na islam, stali się Tatarami bądź Turkami. I oddajmy głos Maciejowi Miechowicie. Napisał tak. Sułtan kazał ściąć obu książąt i braci de Mankub. Mankub to stolica właśnie tych gotów, tego państwa. Jedynych spadkobierców rodu języka gockiego. Wiemy, że tutaj się Maciej pomylił, tak jak z tym, że niby są z Sarmacji azjatyckiej goci, bo język przetrwał przez następne co najmniej kilkanaście dekad. Uczynił tak, jakby ci bracia nie stanowili jakiejś nadziei odrodzenia pokolenia gotów, czyli żeby goci się nie odrodzili. I w ten sposób goci zostali całkowicie wyniszczeni zarówno w Sarmacjach, jak i w Italii, Hiszpanii i Galii. I ród ich zaginął całkowicie na zawsze. Więc nie ma już gotów.
Taki smutny koniec tego odcinka, tak, naszego podcastu.
No możemy tylko powiedzieć, że Adolf był zafascynowany tą historią i miał pomysł, że w tym, jak już będzie ten Lebensraum, to będzie Gotlandia tam na Krymie.
Ale
i tam się przesiedli różnych Germanów, Aryjczyków prawdziwych i tam powstanie Gotlandia. Chcesz tak absurdalnie? To tak możemy.
Nie wolałbym jakieś optymistycznie na przykład. Okazuje się, że jak historycy przyszli 100-150 lat temu, zaczynają się kłócić, czy jakieś plemię sprzed 2000 lat to byli bardziej Słowianie, czy to byli bardziej Germanie, to trzeba to sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, że nie wiemy. Zobaczymy. Jeszcze pokopiemy, zobaczymy i być może następny podcast Babel w przyszłym stuleciu powie, Pawle, według najnowszych badań goci, Wandalowie byli...
Proszę bardzo, kopmy, ale gockiego języka już nie wykopiesz jako języka żywego. Moglibyśmy tylko go spróbować odtworzyć, ale na razie takich działań, chyba nie licząc jakichś pasjonatów, nie ma.
Wszystkich, którzy czują się gotami, albo też czują się kimkolwiek innym, zapraszamy do pisania do nas. babel@tok.fm. Przyjmujemy każdą krytykę pod warunkiem, że jest konstruktywna. No i oczywiście zapraszamy za tydzień, w każdy piątek, nowy, świeży odcinek podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.